Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie na konferencji poświęconej omówieniu wyników KGHM Polska Miedź za 9 miesięcy 2023 roku. A wyniki przedstawi zarząd KGHM. Są z nami Tomasz Dzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź. Witamy. Mateusz Wodejko, wiceprezes zarządu do spraw finansowych KGHM Polska Miedź. Marek Świder, wiceprezes do spraw produkcji KGHM Polska Miedź. Mirosław Kidoń, wiceprezes do spraw aktywów zagranicznych, pełniący obowiązki wiceprezesa do spraw rozwoju KGHM Polska Miedź. I Marek Pietrzak, wiceprezes zarządu KGHM do spraw korporacyjnych. Jest z nami również Janusz Krystosiak, dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich KGHM, który poprowadzi część z pytaniami od dziennikarzy i analityków. Ja pragnę tylko nadmienić, że dzisiejsza konferencja jest również dostępna w wersji online. Przypominam, że pytania do zarządu można zadawać również za pośrednictwem maila ir@kghm.com. Odpowiedzi na wszystkie pytania umieszczone zostaną na stronie KGHM Polska Miedź S.A. w sekcji Centrum Wyników, tak zwany Investors Kit. Szanowni Państwo, zarząd KGHM przedstawi teraz wyniki spółki za trzeci kwartał tego roku. O wystąpienie poproszę prezesa Tomasza Zdzikota.
Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich Państwa zgromadzonych w siedzibie naszej firmy w Lubinie, a także tych wszystkich, którzy obserwują nas online. Proszę Państwa, postaramy się w sposób syntetyczny i możliwie komplementarny przedstawić nasze wyniki po trzech kwartałach tego roku. Wyniki, na które jak co kwartał, o tym wspominamy każdorazowo, wpływ ma, znaczący wpływ ma otoczenie makroekonomiczne, dlatego też od tych czynników rozpoczniemy naszą prezentację. Szanowni Państwo, w trzecim kwartale 2023 roku mieliśmy istotne wahania na rynku, cen na rynku miedzi. Cena miedzi fluktuowała, wahała się między 8017 a 8720 dolarów za tonę, osiągając finalnie średni poziom 8356 dolarów za tonę. I to oczywiście jest tak, że z jednej strony był to poziom w trzecim kwartale tego roku wyższy niż w trzecim kwartale roku 2022. Podobna sytuacja ma miejsce także w przypadku notowań srebra, notowań molibdenu. Natomiast no, zwrócić uwagę należy, że bardzo istotnie na wyniki naszej grupy kapitałowej wpływa przepraszam, kurs dolara, który w trzecim kwartale 2023 roku był o ponad 12% niższy niż w trzecim kwartale roku 2022. Finalnie w efekcie tych wszystkich zdarzeń średnia cena miedzi w polskiej walucie była znacząco niższa niż w trzecim kwartale roku 2022. To macie Państwo możliwość zaobserwowania na tym słupku w dolnym lewym rogu. Tak. No oczywiście jest tak, że jesteśmy firmą globalną. Jesteśmy firmą, która jest jednym z najbardziej globalnie działających polskich przedsiębiorstw. My realizujemy zarówno nasze operacje, jak też handel w skali światowej, stąd też wpływ na nasze wyniki mają tendencje makroekonomiczne w największych gospodarkach świata, w tym w strefie euro czy w Chinach. Jak Państwo macie możliwość zaobserwowania na prezentowanych wykresach, no niestety w trzecim kwartale tego roku niskie wskaźniki PKB w Europie to szczególnie mocno zauważalne. Zwróćcie Państwo uwagę na pogorszenie kwartał do kwartału. To jest istotna różnica. Istotna różnica także w przypadku dużej europejskiej gospodarki, gospodarki niemieckiej. To jest bardzo wyraźne. Z kolei jeżeli chodzi o Chiny, trudno tutaj mówić o, Państwo zresztą często pytacie nas o predykcje, my oczywiście żadnych predykcji naszych nie publikujemy, natomiast slajd, który prezentujemy, on pokazuje zapasy w ujęciu historycznym, także zapasy na giełdzie w Szanghaju i trudno dzisiaj mówić o silnych impulsach czy to wzrostowych, czy stagnacyjnych albo spadkowych w gospodarce chińskiej, natomiast w ujęciu zapasowym na giełdzie w Szanghaju, zwróćcie Państwo uwagę na tą zieloną linię. Ta zielona linia pokazuje bardzo wyraźnie, że osiągnęliśmy zarówno w tym roku już historycznie bardzo wysoki poziom zapasów na giełdzie w Szanghaju, osiągając finalnie na koniec okresu sprawozdawczego poziom historycznie najniższy albo jeden z najniższych w ostatnich latach. Trudno w tej chwili oceniać, jakie będą perspektywy. Z całą pewnością wyraźne jest to, że osłabienie kursu juana do dolara wpływa na wzmocnienie tendencji do korzystania w Chinach z zasobów krajowych, do korzystania szczególnie, jeżeli chodzi o handel międzynarodowy, z zasobów miedzi w koncentracie. Chiny bardzo mocno stawiają na rozbudowę własnych mocy hutniczych, na produkcję własną, no więc tym bardziej cieszymy się z tego, że my jako KGHM podpisaliśmy kontrakt, kolejny pięcioletni kontrakt z China Min Metals, kontrakt na lata 2024-2028, w ramach którego będziemy do Chin dostarczać również miedziane katody, nasz podstawowy produkt handlowy. Cieszymy się, że na rynku państwa środka jesteśmy i będziemy obecni także w kolejnych latach. To jest kontrakt, który będzie gwarantował nam w ramach umowy ramowej sprzedaż od 250 tysięcy ton miedzi wzwyż. W ujęciach rocznych będziemy określali cenę naszego produktu dostarczanego do Chin. To jest informacja, którą dzisiaj także państwu publicznie zakomunikowaliśmy. Idąc dalej, to jest bardzo ciekawy wykres obrazujący wskaźnik PMI w przemyśle, pewnego rodzaju nastrojów. Wskaźnik miękki, ale istotny. Jak państwo widzicie, my tutaj pokazujemy go w ujęciu kilkuletnim od 2021 roku. No, zielone zmienia się w czerwone, mówiąc w dużym skrócie, a faktycznie jesteśmy w tej chwili zarówno w gospodarce europejskiej, jak też co do zasady w większości gospodarek świata na polach czerwonych, czyli wskaźnik oscylujący często bardzo znacząco poniżej poziomu 50. On pokazuje, że te nastroje co do zasady nie są bardzo dobrze. Bardzo dobry to jest wskaźnik, który powstaje na bazie badania opinii menadżerów w kluczowych sektorach przemysłu w tych krajach. Zwróćcie państwo uwagę szczególnie na środkową część tej tabeli pokazującą Europę. Mimo tych wszystkich czynników, które wpływają bardzo mocno na naszą działalność, jesteśmy zadowoleni z tego, że osiągnęliśmy stabilne wyniki finansowe i produkcyjne. O tej lewej stronie slajdu krótko już powiedziałem, więc no oczywiście notowania naszych głównych produktów, notowania miedzi, zarówno te wyrażone w dolarze, jak te wyrażone w złotym polskim, spadły, osłabił się także dolar względem złotego. To bardzo mocno wpływa na nasze wyniki finansowe. Bardzo jesteśmy za to zadowoleni z wyników produkcyjnych w polskiej miedzi, w KGHM Polska Miedź. O tym będą mówili, szczególnie będzie o tym mówił pan prezes Świder. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, bo we wszystkich głównych kategoriach mamy wzrosty po 9 miesiącach. Na tym slajdzie prezentujemy wyniki narastająco po 9 miesiącach roku 2023. Mamy wzrost wydobycia urobku wagi suchej, mamy wzrost produkcji miedzi w koncentracie, wzrost produkcji srebra metalicznego, wzrost produkcji złota. Dzięki tym działaniom podejmowanym w obszarze produkcji w polskiej miedzi jesteśmy w stanie stabilizować sytuację naszego koncernu, jesteśmy w stanie prowadzić mimo trudnej sytuacji globalnie makroekonomicznej nasz koncern bezpiecznie, zgodnie z wytyczoną strategią. Jak państwo widzicie, mimo tych negatywnych czynników, które mamy po lewej stronie slajdu, po prawej stronie tego slajdu, przychody, mimo znacznych różnic kursowych i znacznych różnic w cenie naszego głównego produktu, osiągnęliśmy przychody tylko o 0,2% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, utrzymując bardzo stabilny, dobry poziom zadłużenia 1,2. I tu slajd pokazujący główne wskaźniki finansowe, szanowni państwo, więc jako grupa KGHM przychody przeszło 25,5 miliarda, z czego blisko 22,5 miliarda to KGHM Polska Miedź. Skorygowana EBITDA grupy kapitałowej 4,235 miliarda złotych, z czego przeszło 3 miliardy 160 milionów to KGHM Polska Miedź. I wreszcie wynik netto bardzo dobry KGHM Polska Miedź 1,737 miliardów i grupa kapitałowa 836 milionów. prowadzimy KGHM bezpiecznie, zgodnie z wytyczoną strategią. O szczegółach na kolejnych slajdach będą mówić moi koledzy. Przekazuję głos panu prezesowi Świdrowi. Proszę bardzo.
Bardzo proszę, pan prezes Marek Świdr.
Szanowni Państwo, produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej 527 tysięcy ton z podziałem na dwa segmenty, aktywa krajowe i aktywa zagraniczne. Aktywa krajowe to 444 tysiące ton, aktywa zagraniczne 84 tysiące ton. Ja oczywiście przedstawię szczegóły w aktywach krajowych, za które jestem odpowiedzialny. Jeżeli chodzi o wydobycie urobku, 23,3 miliona ton o zawartości 1,47 daje to nam plus 1,3% rok do roku. Jeżeli chodzi o produkcję miedzi w koncentracie, 303,2 tysiące ton o zawartości 22,5% daje nam to plus 2,7% rok do roku. Jeżeli chodzi o produkcję miedzi elektrolitycznej, 444 tysiące ton, co bardzo ważne, 287 tysiące ton to produkcja z wsadów własnych, jest to plus 5% rok do roku. W sumie daje nam to 0,02% rok do roku. Jeżeli chodzi o produkcję srebra, 1080 ton i plus 8% rok do roku. Co warte zauważenia, te dwa ostatnie kluczowe wskaźniki, czyli produkcja miedzi elektrolitycznej i produkcja srebra w tych trzech kwartałach, to jest najlepszy wynik w historii KGHM. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. O wystąpienie poproszę teraz wiceprezesa Mirosława Kidonia.
Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność zacząć od przedstawienia naszego programu inwestycyjnego. On jest w tym roku imponujący. Wynosi 3 miliardy 250 milionów. Jeśli chodzi o nasze inwestycje, wszystko przebiega zgodnie z planem. My nie widzimy żadnych zagrożeń, jeśli chodzi o realizację naszych inwestycji do końca roku. Jak Państwo możecie zwrócić uwagę na tym slajdzie, głównie skupiamy się na odtworzeniu, utrzymaniu produkcji, ale przede wszystkim również na rozwoju. Na tym slajdzie powiem parę słów więcej na temat właśnie naszych inwestycji. Wspomniałem, że skupiamy się tutaj na udostępnieniu złoża, na uzbrojeniu rejonów górniczych. Zrealizowaliśmy przygotowanie frontów eksploatacyjnych i drążenie naszych korytarzy zgodnie z planem, a nawet ponad plan. To jest dla nas bardzo ważne. Również bardzo dobrze idzie nam wymiana parku maszynowego, która w tym roku będzie rekordowa. Zakupiono, dostarczono 180 maszyn górniczych dla trzech zakładów górniczych, 21 sztuk na ZG Lubin, 72 na ZG Rudna oraz 87 na Polkowicach i Sieroszowicach. Oczywiście kontynuujemy nasze prace związane z drążeniem i budową szybów. Szyb GG1, najgłębszy w Europie, on już stoi, funkcjonuje, dostarcza świeże powietrze. Natomiast pracujemy nad systemami klimatyzacji o niebagatelnej wielkości 33 MW mocy, które pozwolą nam na utrzymanie odpowiedniej temperatury dla naszych pracowników, którzy pracują na dole. Szyb GG2, kontynuujemy pracę nad szybem, szyb Redków oraz szyb Gaworzyce. Warto zwrócić tutaj uwagę, iż zakończyliśmy postój remontowy na Hucie Miedzi Legnica. Zgodnie z planem uruchomienie instalacji nastąpiło 15 października. W tej chwili podliczamy efektywność procent realizacji wszystkich prac remontowych. Analizujemy sprawność naszych służb remontowych. Warto zwrócić uwagę, że zakończyliśmy realizację fazy pierwszej i drugiej kwatery południowej. W tej chwili skupiamy się na oddaniu osadników, zagęszczaczy oraz już pracujemy nad klasyfikacją, nad hydrocyklonami. Kolokwialnie mówiąc, te wszystkie działania spowodują, iż dostarczany odpad na składowisko Żelazny Most, na kwaterę południową, będzie znacznie gęściejszy, będzie zawierał większą ilość części stałych. To powoduje, iż w przyszłości te odpady można deponować w tańszy sposób. Kąt namywania plaż, prace związane z utrzymaniem wałów, one są w takiej sytuacji po prostu niższe, więc zmieniamy technologię, to ważny krok dla polskiej miedzi. Posiadamy w tej chwili lub będziemy za chwilkę posiadać technologię zagęszczania odpadów przed ich składowaniem. To są najważniejsze rzeczy związane z inwestycjami. Przejdziemy tradycyjnie do slajdu, który mówi o Głogowie Głębokim. Jak wiecie Państwo, to był dla nas ważny progres, udostępnienie tej części złoża, dlatego zawsze informujemy o tym, jak zwiększamy w naszej produkcji eksploatację właśnie tamtego rejonu i w tej chwili rok do roku powiększyliśmy udział produkcji z Głogowa Głębokiego Przemysłowego o 35%. Na slajdzie również widać obszary koncesyjne. Dzisiaj pozwolę sobie tutaj podać nową informację. Posiadamy 9 krajowych koncesji eksploatacyjnych, 7 miedziowych, 1 na sole potasowo-magnezowe i 1 na węglowodorową. Natomiast ważną informacją jest to, iż wyrokiem Sądu Administracyjnego w Warszawie 21 września sąd oddalił skargę kasacyjną Leszno-Koper, wskutek czego koncesja wydana dla KGHM w 2021 roku na obszar perspektywiczny wzdłuż miedzi Kulów Luboszyce stała się ostateczna i prawomocna. Wyrok sądu kończy prawie 10-letni spór w tej sprawie. To jest bardzo dobra informacja dla nas jako KGHM. Poproszę teraz kolegę o OZE.
Bardzo dziękuję. O zabranie głosu poproszę teraz wiceprezesa Mateusza Wodejkę.
Tak. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Cieszę się, że zaczynam od OZE, dlatego że to jest się czym pochwalić. Ostatni rok w tym obszarze to, że rozwinęliśmy zarówno proces akwizycyjny, jak i proces developmentu własnego. Jeżeli chodzi o development, tak jak widzicie Państwo na slajdzie, to są złożone wnioski, warunki przyłączeniowe na projekty 88 MW fotowoltaice, na projekt 50 MW fotowoltaice, czyli naprawdę na duże projekty fotowoltaiczne, i to tutaj na Dolnym Śląsku, niedaleko naszego ciągu technologicznego. Również realizowane są z powodzeniem mniejsze projekty fotowoltaiczne, takie jak chociażby Huta Miedzi Głogów 1, 2, 3 i inne mniejsze projekty. Ponadto zrealizowaliśmy z sukcesem duży proces akwizycyjny. Przyjęliśmy ponad 47 MW projektów fotowoltaicznych w 4 spółkach celowych, 8 farm fotowoltaicznych. Jedna już jest, że tak powiem, na stanie polskiej miedzi. Pozostałe 3 spółki fotowoltaiczne zostaną przejęte prawdopodobnie w styczniu. Ponadto na dniach, to jeszcze nie w trzecim kwartale, ale już w czwartym kwartale, żeśmy podpisali umowę przestępną nabycia kolejnego projektu, projektu na razie jeszcze w stadium przed RTB, ale to jest umowa przystępna, na kolejne blisko 20 MW i to w fotowoltaice i kolejne i te 20 MW będzie w bezpośrednim sąsiedztwie naszego głównego ciągu technologicznego. Także no, dużo dobrych informacji pokazujących, że rzeczywiście ten obszar energii odnawialnej rozwijamy w KGHM-ie, czyli ta transformacja energetyczna realnie się realizuje. Tutaj też jeszcze może wspomnijmy o projekcie farmy wiatrowej, która też tutaj w Zagłębiu Miedziowym jest przygotowywana, może na wstępnym etapie, ale też daje dużą przyszłość projekt Radwanice-Żukowice. Jeżeli chodzi o kolejny temat z obszaru rozwoju energetyki, czyli temat naszego projektu SMR-owego, to chciałem tutaj zaznaczyć, że istotny zakres informacji został przekazany komunikatem z zeszłego piątku, gdzie pokazaliśmy, jak realnie wygląda sytuacja, że posiadamy decyzję zasadniczą, która dotyczy szerokiego zakresu technologii lekkowodnych, należących do 5 deweloperów rozwijających takie projekty. Ponadto trzeba dodać, że projekty SMR-owe na świecie są to projekty obecnie w fazie rozwojowej. Są to projekty w fazie B plus R. Nie ma w tym momencie projektów zaawansowanych inwestycyjnie, a my jako KGHM podchodzimy w ten sposób, że my chcemy być next of a kind, a nie first of a kind. I taki jest charakter projektów w KGHM-ie, charakter B plus R, nie charakter decyzji inwestycyjnej. Prowadzimy prace analityczne, tak żeby docelowo, bo podstawowy rys projektu SMR-owego w KGHM-ie to rys pełnej transparentności i konkurencyjności. W związku z tym prowadzimy prace związane z tym, żeby docelowo, kiedy okaże się, że ta technologia SMR-owa rzeczywiście jest wdrażalna i opłacalna, żeby wówczas wybrać dostawcę technologii, który będzie najbardziej efektywny pod kątem przede wszystkim finansowym, ale też technologicznym, też pod kątem bezpieczeństwa, pod kątem środowiskowym. I to zostanie, tak powiem, kiedyś taki wybór się dokona, oczywiście jak technologia SMR-owa się rozwinie, ale w tym celu właśnie pozyskaliśmy decyzję zasadniczą, która pokazuje, że KGHM jest tym dobrym inwestorem, jest inwestorem rzetelnym i ta decyzja zasadnicza, jak wspomniałem, dotyczy 5 deweloperów z zakresu technologii lekkowodnej. I to myślę, że jest kluczowe w temacie rozwoju energetyki jądrowej w KGHM-ie. Natomiast jeżeli chodzi o inne kwestie, no to bloki gazowo-parowe pracują pełną mocą. To jest pewna nowość w związku z założeń budżetowych. Przyjmowaliśmy, że mogą być te ograniczenia z uwagi na wysokie ceny gazu. Na szczęście ceny gazu zaskakują nas pozytywnie i w związku z tym możemy intensywnie korzystać z tego paliwa. Teraz wyniki finansowe. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o wyniki finansowe, no to tutaj kluczowe kwestie przedstawił Pan Prezes Dzikot. Mianowicie takie, że oczywiście sytuacja na światowym rynku surowców no jest taka, jaka jest, no z uwagi na spowolnienie gospodarcze na świecie. W związku z tym te ceny są w tych trzech kwartałach były, a zwłaszcza w trzecim kwartale też widzimy sytuację, jaka jest na giełdach światowych, jest dużo gorsza niż w trzech kwartałach roku 2022, kiedy te ceny surowców były wysokie, zwłaszcza ceny miedzi. Ponadto kurs walutowy, który dla nas jest kluczowy, no kurs dolar osłabiał się w stosunku do tej sytuacji, jaka była w trzech kwartałach roku poprzedniego i to zdecydowanie wpłynęło na nasze wyniki. Tak jak było powiedziane w przypadku tych 9 miesięcy ten kurs, cena miedzi wyrażona w złotówkach za tonę no jest około 8 czy ponad 8% niższa niż była w poprzednich trzech kwartałach roku 2022. W przypadku trzeciego kwartału to jest około 5% niżej. Natomiast tym sukcesem jest to, że przy tak niesprzyjającej sytuacji światowej byliśmy w stanie utrzymać poziom przychodów, o czym powiem więcej w dalszej części, a w przypadku polskiej miedzi ten poziom przychodów nawet był wyższy. A jeżeli chodzi o EBITDA, to EBITDA też jest na przyzwoitym poziomie 4 miliardy 235 milionów, jeżeli chodzi o grupę kapitałową. W przypadku polskiej miedzi ponad 3 miliardy. To są dobre wyniki, zwłaszcza patrząc historycznie. Tutaj oczywiście odnosimy się na slajdzie do bazy do wysokiej bazy, jaką był rok poprzedni. Natomiast no, miejmy świadomość tego, że sytuacja ekonomiczna światowa nie jest zdolna raz na zawsze. Raz się korzysta z wysokich cen surowców, z mocnego dolara, a raz trzeba się sobie radzić w sytuacji, kiedy te założenia makro no, nie są tak sprzyjające. Jeżeli chodzi o przychody grupy kapitałowej, tak jak widzicie Państwo, są praktycznie na tym samym poziomie, czy zbliżonym poziomie do tego, jak było rok poprzednio, a w roku poprzednim. W jaki sposób nadrabialiśmy te ujemne tendencje, które tutaj widzicie w postaci minus 290 milionów z tytułu zmiany notowań i minus 881 milionów w przypadku zmiany kursu. No, czyli jak widzicie Państwo, prawie 1,2 miliarda złotych na niekorzyść. No, nadrabialiśmy przede wszystkim zmianą wolumenu sprzedaży podstawowych produktów. Tutaj oczywiście serdeczne podziękowania dla mojego kolegi pana prezesa Świdra, bo świetnie działa nam produkcja, zwłaszcza krajowa. Podziękowania do pana prezesa Kidonia, bo sprzedaż też tutaj bardzo aktywnie działa w tej niełatwej sytuacji rynkowej, w sytuacji spowolnienia. Realizuje z sukcesem tą sprzedaż, zwłaszcza na tych rynkach, gdzie premie są wyższe, a koszty niższe. Jeżeli chodzi o kolejny pozytyw, no to korekta przychodów z tytułu instrumentów pochodnych. Tak? O ile w roku poprzednim spółka traciła na tej korekcie przychodów minus 254 miliony, o tyle w tym roku to było 425 milionów na plusie, czyli delta 679 milionów na plusie. Duży sukces. To nam pozwoliło, tak powiem, utrzymać przychody właśnie na tym zbliżonym poziomie. Jeżeli popatrzycie na ten boczny wykres dotyczący przychodów z klientami w podziale na poszczególne segmenty grupy kapitałowej, no to widać, że w przypadku polskiej miedzi to jest blisko 700 milionów więcej. Natomiast no, jest oczywiście tutaj większy problem z Internationalem, gdzie tutaj no, jakby jest ten ujemna różnica na przychodach. Natomiast no, podejmujemy starania, żeby sytuacja w Internationalu ulegała poprawie. Jeżeli chodzi o koszty rodzajowe, no, tutaj plus 7% wzrost jakby na całości, przy czym oczywiście mamy tutaj dwa elementy, które no mocno rzutują na taką deltę, czyli z jednej strony podatek od wydobycia niektórych kopalin, który nam rósł z uwagi na to, że w roku poprzednim było Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą zmniejszył ten poziom podatku, a w tym roku tej ulgi nie było, w związku z tym sposób naturalny podatek nam rósł. Natomiast zmniejszała się w skali roku, to tutaj Państwo macie napisane, no to jest w przypadku tych 9 miesięcy, to jest ta wartość 2 miliardy 797 milionów, podczas gdy w roku poprzednim 2 miliardy 300 milionów w tym okresie. To jest
tutaj... Ja tylko nadmienię, będzie czas, panie redaktorze, w części pytań, także gorąca prośba. Panie prezesie.
Tak, a drugi element, który z kolei sprzyjał nam, no to, że wsady obce w tym roku, w tych 9 miesiącach wydaliśmy 5 miliardów 797 milionów, jak widzicie Państwo na wykresie, podczas gdy rok temu w tym okresie 6 miliardów 701, czyli no w okolicach 900 milionów mniej. I tu jest no po pierwsze oczywiście sytuacja, która z jednej strony przy sprzedaży wpływa na nas negatywnie. No tutaj oczywiście te ceny koncentratu, ceny złomów były niższe, ale też staraliśmy się, tak jak powiedział pan prezes Świder, staraliśmy się optymalizować produkcję krajową ze wsadów własnych. I to jest pozytyw, że przy tak dobrej produkcji górniczej, przy takim wysokim poziomie koncentratu własnego byliśmy w stanie no, głównie tak powiem, przyrost realizować z tego źródła. Jeżeli chodzi o pozostałe koszty rodzajowe, no, to widzicie Państwo przyrost o 14%. No, tutaj, tak jak widać, przede wszystkim koszty pracy, presja płacowa, tak jak w całej gospodarce, wzrost kosztów materiałów, wzrost kosztów usług obcych. Musimy sobie radzić z presją inflacyjną, zarówno wynikającą z przyczyn krajowych, ale w dużej mierze z przyczyn światowych, no dlatego że często no to są po prostu czynniki światowe, wpływają na rozmaite elementy, które później rzutują na koszt usług obcych czy na koszty materiałów. Natomiast jak spojrzycie Państwo już na poszczególne kwartały, jeżeli chodzi o te koszty rodzajowe z wyłączeniem wsadów obcych i podatku od wydobycia niektórych kopalin, no to przypadku trzeciego kwartału to 23,493 miliardy. No to mimo, że inflacja cały czas istnieje w gospodarce, tak spojrzycie, porównacie z kwartałem drugim 23, jak porównacie z kwartałem pierwszym 23, jak porównacie z kwartałem czwartym 22, to widzicie, że my staramy się panować nad inflacją. Widzicie, że staramy się walczyć ze wzrostem kosztów i to doskonale ten wykres oddaje, że w poszczególnych kwartałach nie ma przyrostów. C1, no pochodna tego, co powiedziałem, omawiając poprzedni slajd, tak, no tu jeżeli chodzi o całą grupę kapitałową plus 34%, duży wzrost, natomiast no to jest w dużej mierze spowodowane internationalem, gdzie no były pewne nadzwyczajne wydarzenia, które staramy się, problemy ze złożem, teraz następuje przejście do złoża o lepszej jakości, także no to myślę, że miejmy nadzieję, że to będzie się poprawiać, natomiast w przypadku polskiej miedzi wzrost o 26% zarówno na poziomie tych, powiedzmy, kosztów podatkowych, no bo jak powiedziałem poprzednio, była ulga, nie ma ulgi, a w przypadku pozostałych kosztów też rzutujących na C1 polskiej miedzi, z tym, że tam jak napisaliśmy z boku, spójrzcie Państwo, że to wszystko też wynika z tego, że to jest liczone w dolarze, dolar się osłabił. W związku z tym, jeżeli przeliczymy to w złotówkach, to ten wzrost będzie nie 26%, ale 21%. To też trzeba mieć na względzie, że kurs dolara mocno rzutuje po prostu przez sposób przeliczania. Wynik netto. No tutaj rzeczywiście różnica jest duża w stosunku do bazy, ale z czego to wynika? No przede wszystkim, tak jakby najpierw przechodząc do tych kosztów takich niegotówkowych, no to wynik z różnic kursowych, tak? 1,940 mld, które rzutowały na pogorszenie tego wyniku netto skonsolidowanego. W tym 1,940 mld to macie... Mamy z jednej strony niższy o 2,608 mld wynik z różnic kursowych pozostałej działalności operacyjnej, a z drugiej strony wyższy o 668 mld wynik z różnic kursowych od zadłużenia, bo oczywiście no, zadłużenie mamy głównie w dolarze, więc jak dolar się osłabia, no to oczywiście wpływa to pozytywnie na nas. Co jeszcze tak, powiedzmy, rzutowało w sposób naturalny, się różniło, co nie mogliśmy zrealizować w tym roku, no to te jednorazowe wydarzenia. W zeszłym roku było zbycie projektu Oxide, było zbycie kopalni Franke, czyli tu mamy łącznie blisko 300 milionów złotych różnicy. A to, co się tak bardziej realnie zadziało, aha, no i jeszcze wynik zaangażowania w wspólne przedsięwzięcie, po prostu w tym roku były niższe odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości pożyczek niż w roku zeszłym, no bo jak już raz się dokona odwrócenia odpisu, no to drugi raz się nie da go dokonać. No i to, co tak realnie się zadziało, to koszty podstawowej działalności. To te 2,569 mld, to jest ta presja inflacyjna, presja płacowa, o której mówiłem poprzednio. Też wynika to z tego, że same koszty rodzajowe wzrosły nie o 2,5 miliarda, ale wzrosły o 1,619 mld, ale nastąpiła też zmiana stanu zapasów o 1,014 mld złotych. W rezultacie ten wynik tak wygląda. Natomiast to trzeba podkreślić jeszcze raz, tak jak mówiłem na poprzednich konferencjach wynikowych, że my jesteśmy spółką, która w sposób bardzo zależy od różnic kursowych. Tak? Zmiana kursu dolara rzutuje na ten wynik netto, dlatego ja no, zasady będę podkreślał, że tą lepszą miarą zawsze będzie EBITDA jako bardziej zbliżona do wyniku ze sprzedaży, jako bardziej oddająca realną sytuację firmy. Przepływy pieniężne było 1,2 mld na początek roku bilansowego, obrotowego jest 1,403 mld. Przepływy z działalności operacyjnej plus 3,642 mld. Przepływy z działalności inwestycyjnej 3,36 mld. Dużo inwestujemy. Przepływy pieniężne z działalności finansowej minus 386. W rezultacie jest bezpieczny poziom środków pieniężnych na koniec okresu. Zadłużenie w przeciągu kwartału wzrosło nam o 0,3 no z uwagi na pewne pomniejszenie EBITDA, natomiast ciągle pozostaje na bezpiecznym poziomie 1,2. Poziom długu netto liczonego w dolarach, jak widzicie Państwo, 1,151 mld. Pomagamy sobie oczywiście też faktoringiem dłużnym w tej sytuacji, starając się optymalizować przepływy pieniężne spółki. Trzeci kwartał przychody, jeżeli chodzi o przychody skonsolidowane, nawet wyższe niż w trzecim kwartale 2022, więc to warto podkreślić. Mimo, jak widzicie Państwo, notowań miedzi w PLN-ach za tonę o 5% niższych, 34,536 versus 36,479, czyli no, powiem tak, naprawdę w sytuacji, kiedy spada cena miedzi wyrażana w złotówce, a my utrzymujemy, nawet w tym wypadku zwiększamy przychody, to o czym świadczy? Świadczy o tym, że firma działa w sposób bezpieczny, stara się pokazywać akcjonariuszom dobre wyniki. Skorygowana EBITDA z 1,652 na 1,173 spadek, natomiast w przypadku samej polskiej miedzi, no to już ten spadek jest stosunkowo niewielki, 873 miliony versus 1,5 miliarda, mimo tak niesprzyjających warunków makroekonomicznych. Teraz patrząc już jakby z perspektywy 9 miesięcy, patrząc jak to się układało segmentowo, ten spadek, gdzie przede wszystkim się pojawił, no pojawił się w polskiej miedzi 1,328 miliarda, a tak naprawdę ten kluczowy spadek jest w internationalu 1,251 miliona, czyli z dodatniego wyniku 786 spaliśmy na 465 na minusie. Stąd ta delta. W przypadku Sierra Gordy też ujemny wynik. Tam też jest kwestia jakości złoża. No, tak powiem, jak koledzy opowiadali o tym na poprzednich konferencjach wynikowych, no taka jest specyfika działalności górniczej. Teraz Polska Miedź, przychody z umów z klientami. Jak wspomniałem, mamy tutaj wzrost nawet w przeciągu 9 miesięcy, mimo tych minus 8% na wartości miedzi wyrażanej w złotówce. Ten wzrost też wynikał, czy w dużej mierze wynikał, oprócz wpływu zabezpieczeń, wynikał z wyższej sprzedaży. Jak widzicie Państwo, bardzo ładna sprzedaż, plus 3% jeżeli chodzi o miedź, plus 0,3% jeżeli chodzi o srebro. I tutaj też chciałem powiedzieć, że to nie jest tak w KGHM-ie, że ta sprzedaż po prostu się realizuje, bo klienci czekają za bramą. Tych klientów też trzeba wychodzić, trzeba walczyć o premię, trzeba starać się dywersyfikować sprzedaż, trzeba optymalizować tą sprzedaż, trzeba zawierać bezpieczne kontrakty, pracować nad płynnością z tych kontraktów. W związku z tym to, że jesteśmy w stanie przy tak trudnej sytuacji makroekonomicznej plasować więcej miedzi na świecie i to głównie w tych krajach, które oferują wysokie premie, jest to duży sukces naszego handlu. Koszty rodzajowe polskiej miedzi. No, tak jak omawiałem koszty grupy, no to mniej więcej tu widzicie Państwo 7% wliczając podatek od wydobycia, który rósł, i wsady obce, które malały, 18% z wyłączeniem tych czynników. Też jak popatrzycie na kwartały, no to widzicie tą samą prawidłowość, że trzeci kwartał to koszty rodzajowe z wyłączeniem wsadów obcych podatku, oczyszczone od elementy, są nawet niższe niż w przypadku kwartału drugiego, niż w przypadku kwartału pierwszego, a nawet niższe niż w przypadku kwartału czwartego roku 2022. Jeżeli chodzi o polską miedź, EBITDA i wynik, no tutaj też jak pan prezes Dzikot pokazywał, jest spadek na EBITDzie, spadek na wyniku finansowym netto, ale ciągle są to bezpieczne poziomy. Widzicie państwo na EBITDA i na wynik finansowy netto trzeciego kwartału 2023. One są, czy w przypadku EBITDA ona jest zbliżona kwartału drugiego do kwartału czwartego 2022 roku, nie odbiega istotnie od kwartału trzeciego 2022 roku. W przypadku wyniku finansowego, to jak powiedziałem, to jest tak kwestia w dużej mierze różnic kursowych, to średnio oddaje tak naprawdę aktywność gospodarczą spółki. Co wpłynęło na wynik finansowy netto? No z jednej strony to te skutki różnicy kursowej, o których mówiłem, 723 miliony, które nadrabiamy przede wszystkim zwiększeniem przychodów ze sprzedaży. Wyższy wolumen sprzedaży mierzy o 3%, złota aż o 49% i przy zbliżonym poziomie sprzedaży srebra. Koszty podstawowej działalności operacyjnej też mówiłem, tylko odnośnie grupy. Tutaj mamy przede wszystkim mniejsza niż w roku ubiegłym też produkcja na zapas, 693 miliony, Tu mamy wzrost, tu mamy niższy wolumen zużycia wsadów obcych, który wpływa na IM+. No i zmniejszenie podatku dochodowego. Oczywiście jak tak powiem, poziom podstawy do podatkowania jest niższy, no to płacimy mniej podatku dochodowego. No i zarządzanie ryzykiem rynkowym. Zarządzanie ryzykiem rynkowym, tutaj warto też podkreślić, że wynik na instrumentach pochodnych i zabezpieczających w tym roku wyniósł 279 milionów. No to jest pozytywna informacja, bo spółka w latach poprzednich takich pozytywnych informacji wiele nie miała w tym obszarze, a teraz mamy wynik dodatni. W tym, co szczególnie istotne, co też chciałem podkreślić, co wcześniej pokazywaliśmy, 425 milionów, o 425 milionów na plus skorygowano przychody z umów z klientami z uwagi na dobre zabezpieczenia, jakie mamy w miedzi, w srebrze i w walucie. Jeszcze jeden slajd. To chcieliśmy też pokazać, że w przeciągu tych trzech kwartałów, mimo niełatwej sytuacji w spółkach zagranicznych KGHM, ten poziom wpłat do spółki matki wyniósł 46,6 miliona dolarów i to też jest pozytyw, to też jest pokazanie, że nawet przy tej niełatwej sytuacji aktywa zagraniczne partycypują w stosunku do kraju. Dziękuję. To z mojej strony wszystko.
Bardzo dziękuję, panie prezesie. Jeszcze dwa slajdy. Pan prezes Mirosław Kidoń.
Drodzy państwo, jeszcze sobie pozwolę tutaj omówić wyniki produkcyjne na Sierra Gordzie. Sierra Gorda jest w moim odbiorze i również z tego zarządu doskonale zarządzaną kopalnią, która rok do roku odnosi sukcesy, jeśli chodzi o optymalizację, zwiększanie produkcji. Jest kopalnią z dużym potencjałem i bardzo perspektywiczną. Jeśli państwo zwrócicie uwagę tutaj tylko na fakt, że mamy 12% produkcji mniej miedzi rok do roku, to niewiele jeszcze mówi o kondycji i zaawansowaniu technologicznym i optymalizacji, która jest przeprowadzana na tej kopalni. Ważną informacją jest to, że rok do roku udało się po raz kolejny zwiększyć wielkości przerobowe o 2%. Czyli gdyby, drodzy państwo, tak odsłonić tylko i wyłącznie bez możliwości produkcyjnej Sierra Gordy, bez informacji o blok modelu, o zawartości miedzi i minerałów użytkowych w urobku, to można powiedzieć o 2% wzroście produkcji na Sierra Gordzie. To jest bardzo dobra i ważna informacja. Te wzrosty produkcyjne zamierzamy kontynuować. Dalej kontynuujemy projekt The Bottlenecking, likwidujemy wąskie gardła i z pewnością w przyszłym roku będziemy planować jeszcze wyższe przeroby. KGHM International, głównym tutaj jakby sprawcą mniejszej produkcji rok do roku jest produkcja pochodząca z Robinsona. Tak jak na wcześniejszych konferencjach tłumaczyłem, jeśli chodzi o złoże miedzi w Polsce, to jest zupełnie inne złoże, które charakteryzuje się dużo mniejszą zmiennością zawartości metali użytecznych w rudzie. Block caving, z jakim mamy do czynienia w przypadku kopalni odkrywkowych, on się charakteryzuje ogromną fluktuacją, która może sięgać od kilku do nawet kilkudziesięciu procent różnicy, jeśli chodzi o zawartości minerałów użytkowych. I taką sytuację mamy na Robinsonie, to się nazywa faza przejściowa. Taka faza przejściowa miała miejsce w ciągu trzech pierwszych kwartałów tego roku. Mieliśmy do czynienia z niższą zawartością miedzi, ale również z bardzo wysoką zawartością cynku. Cynk, kolokwialnie mówiąc, jest również metalem, który we flotacji kolektywnej dostaje się do koncentratu. Zbyt duża ilość tego cynku zdyskwalifikuje go jako koncentrat użytkowy dla poszczególnych hut. W związku z tym, aby nie dopuścić do takiej sytuacji, należy obniżać przerób, wydłużać retencję, czyli czas przebywania minerałów w poszczególnych stadiach flotacji i to wszystko powoduje, że na końcu mamy niższą produkcję. Dobrą informacją jest to, iż w trzecim kwartale przeszliśmy już przez transition zone, przez fazę przejściową, dokopaliśmy się do właściwej rudy, wielkości przerobowe i produkcyjne wróciły do poziomu sprzed pierwszego kwartału 2022 roku. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję, panie prezesie. Na tym kończymy część prezentacyjną. Przechodzimy teraz do części pytań od państwa dziennikarzy obecnych tu na sali, jak również od analityków. Przekazuję głos panu dyrektorowi Januszowi Krystosiakowi.
Dziękuję bardzo. Dzień dobry jeszcze raz. I ja bym zaczął od pytań do panów wiceprezesów odpowiedzialnych za produkcję. Na początek pan Łukasz Prokopiów z BOŚ pyta o jaki jest wstępny target produkcji miedzi pełnopłatnej z własnego koncentratu w KGHM Polska w 2024 roku? Czy utrzymanie tegorocznych poziomów jest możliwe? Czy mogę prosić pana prezesa Marka Świdra?
No oczywiście my działamy zgodnie z naszą strategią. Obecnie jesteśmy w fazie planowania, budżetowania. No i jest to za wcześnie, żeby odpowiadać na tego typu pytanie. Jeżeli chodzi o całą produkcję w aktywach krajowych, no to zgodnie z tą strategią oczywiście nie przewidujemy, żeby ta produkcja była niższa na przyszły rok, ale poczekajmy z zatwierdzeniem budżetów. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz pytania o aktywa zagraniczne i produkcja. Dalej pan Łukasz Prokopiuk. Jaki jest wstępny target produkcji miedzi na KGHM International na przyszły rok? No tu podejrzewam, też zastrzegam jako strażnik informacji, tak jak pan prezes Marek Świder zaznaczył, trwają prace budżetowe. Poproszę pana prezesa Mirosława Kibenia o słowo komentarza.
No myślę, że nie zdradzę tutaj nic, jeśli powiem, że po przejściu transition zone, czyli fazy przejściowej, dokopaliśmy się do właściwej rudy. W związku z tym z pewnością wielkość produkcyjna będzie wyższa. Natomiast podobnie jak mój kolega, muszę powiedzieć, że jesteśmy w trakcie budżetowania i w trakcie rozpoznania złoża. W przypadku block caving takie rozpoznanie dotyczy 5 lat, ale żeby wyliczyć zasoby metalu na następny rok, musimy mieć rozpoznanie powyżej 80%, tak aby skala błędu nie przekraczała 5% w złożu. Wciąż jesteśmy w trakcie wierceń, zbierania informacji, tworzenia bazy, jak również prób flotacyjnych, których wyniki posłużą nam do stworzenia planu produkcyjnego, a na podstawie tego planu budżetowego KGHM International na 2024 rok. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tutaj nieco bardziej detalicznie dopytuje pan Paweł Puchalski, Santander. Czy poprawa wolumenów International będzie trwała? Czy mowa o jedynie dwóch, trzech kwartałach poprawy?
Jeśli chodzi o KGHM International, poprawa będzie znacznie dłuższa niż dwa czy trzy kwartały, ponieważ nie przewidujemy w tak krótkim czasie wejścia ponownego w transition zone.
Dziękuję bardzo. Jeśli ja dalej mogę, tak?
Bardzo panie proszę, dyrektorze. Panie dyrektorze.
Kolejne pytanie również od pana Pawła Puchalskiego z Santandera, tu już bardziej w kierunku wyników finansowych. Niestety widzę pytanie w kierunku jakichś predykcji, ale poproszę o komentarz pana prezesa Mateusza Wodejko. O ile niższa będzie cena energii w 2024, albo inaczej, jakiej skali spadków można się spodziewać?
Tak jak powiedział dyrektor Krystosiak, no nie jesteśmy uprawnieni do prognozowania, zwłaszcza ceny energii. Natomiast no oczywiście my mamy swoje ścieżki cenowe, cały czas analizujemy też rynek pod kątem kontraktów zabezpieczających. Natomiast no na dzisiaj No nie mogę takiej informacji ujawniać, jakie mamy założenia. No jesteśmy na etapie budżetowania, tak jak mówili koledzy. Natomiast no, powiem tylko, że no, to, co było pozytywne dla nas w tym roku, to oczywiście to, że na spocie w tym roku kupowaliśmy energię elektryczną, jak również paliwo gazowe po bardzo dobrych cenach versus to, co sobie zakładaliśmy, co wychodziło też z kontraktów spotowych na rok 2023. To jest pozytywna informacja. I to też w pewien sposób wpływa na naszą ocenę sytuacji. Też patrzymy, jak te kontrakty się kształtują, czy warto je zawierać. Natomiast oczywiście, no, jak powiedziałem, prognozować nie mogę.
Dziękuję bardzo. I tutaj również poproszę pana prezesa Mateusza Wodejko o odpowiedź, o komentarz do pytań dotyczących uwalniania kapitału obrotowego. Mam je tutaj z kilku ośrodków analitycznych, między innymi pyta Santander i UBS. Dosyć dobry aktualnie trend pozytywnego uwalniania kapitału obrotowego. Czy można podtrzymać ten trend na czwarty kwartał następny rok? Czy ta zmiana może być trwała?
No to jest bardzo złożone pytanie. To jest bardzo złożone pytanie, zwłaszcza w grupie kapitałowej KGHM, ponieważ no mamy wiele elementów zapasów, co do których musimy podchodzić w różny sposób. Mamy zapasy materiałów, gdzie mierzymy się z tym, że jeszcze jest sytuacja, powiedzmy, pokowidowa, sytuacja wojenna, gdzie wiele powstaje luk na rynku i musimy zabezpieczyć sobie pewne bezpieczne poziomy tych zapasów. Jeżeli chodzi o nasz ciąg technologiczny, o zapasy półproduktów, to też to, czy zapasy produktów gotowych, no to wynika z tego, że my też patrzymy na KGHM, no zwłaszcza teraz w okresie budżetowania, też patrzymy z perspektywy roku przyszłego, patrzymy z perspektywy lat kolejnych, patrzymy też pod tym kątem, kiedy można uzyskać najlepsze ceny, najlepsze premie na rynku, jakie są możliwości plasowania tej produkcji sprzedanej na rynkach światowych, zwłaszcza tych, które są najbardziej dla nas marżowe. I to wszystko jakby wpływa na tą ocenę, jaki poziom zapasów dla firmy, jaki poziom kapitału jest dla firmy najbardziej optymalny. No i chyba w ten sposób bym się pokusił odpowiedź, bo ciężko na dzisiaj po prostu przesądzać, jak, w jakiej perspektywie, jak ten poziom będzie się kształtował.
Dziękuję bardzo. I wygląda na to, że podziękuję w tym momencie za całą tą część pytań, których znaczna część właśnie dzisiaj dotyczy prognoz naszego view na rynek, na poziomy produkcji, czy poziomy właśnie uwalniania gotówki, czy generalnie jak będzie. O tym panowie prezesi już tutaj mówili, a więc rozumiemy wszyscy, że no pewien poziom predykcji jako spółka zobowiązana do nieujawniania prognoz odpowiedzialnie musimy pominąć. Więc z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Jeżeli wyczerpaliśmy część pytań od analityków, oczywiście jeżeli pojawią się kolejne, to będziemy odpowiadali na stronie pod wskazanym na początku przeze mnie adresem. To teraz skłaniamy się w stronę obecnych tu na sali przedstawicieli mediów. Czy mamy od państwa pytania? Bardzo proszę, proszę tylko o przedstawianie się.
Andrzej Andrzejewski, Radio Wrocław. Czy obecne wyniki finansowe mają albo powinny mieć wpływ na te inwestycje, o których słyszeliśmy tutaj niedawno? Myślę chociażby o zakładzie produkcji soli ważonej. Korzystając z okazji, wiele razy samorządowcy lokalni wskazywali też na mające istnieć porozumienia z KGHM-em w zakresie budowy szpitala wojewódzkiego tutaj w Lubinie. Chyba pan prezes Zdzikow będzie tutaj adresatem mojego pytania.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Panie prezesie.
projekt, o którym mówiliśmy tutaj Państwu w tej sali, zresztą publicznie prezentowaliśmy założenia, Warzelni Soi podąża swoim trybem i jest w tej chwili powołany do tego specjalny zespół. Projekt uważamy za ważny biznesowo. To jest projekt, którym prezentowaliśmy Państwu jako swego rodzaju projekt podwójnego przeznaczenia. Projekt z jednej strony biznesowy, mający nam wykształtować w KGHM nową linię biznesową związaną z produkcją soli, z drugiej strony projekt o oczywistych walorach ekologicznych. W tym projekcie nic niepokojącego się nie dzieje. Projekt podąża swoją ścieżką. Uważamy, że jest zasadny i biznesowo, i ekologicznie, i to jest projekt, który będziemy i chcemy dalej realizować. Jeżeli chodzi o temat szpitala, o który pan pyta, no oczywiście my już jesteśmy właścicielem szpitala i mamy Miedziowe Centrum Zdrowia, to jest szpital dobry, szpital, który mamy tuż obok siedziby naszej firmy w Lublinie i to jest szpital, który z całą pewnością potrzebuje, przepraszam za kolokwializm, ale rozgęszczenia się. Czyli spółka Miedziowe Centrum Zdrowia, której jesteśmy właścicielem, analizuje różne scenariusze dotyczące możliwości rozbudowy czy rozwoju swojej bazy lokalowej. My jako właściciel oczywiście z dużym zaciekawieniem będziemy odpowiadać na wszelkie możliwe koncepcje, które spółka MCZ nam przedstawi. Z całą pewnością z rozmów, które prowadzimy z zarządem MCZ-u wynika, że co do zasady możliwości rozwojowe w obecnej lokalizacji wyczerpują się. Co do dalszej koncepcji, no w tej chwili jesteśmy jeszcze zupełnie nie na etapie decyzyjnym.
Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie, pan redaktor.
Sebastian Będziński, Telewizja Master Głogów. Co prawda tutaj ten temat już był poruszany podczas prezentacji, ale prosiłbym o więcej może szczegółów, jeśli chodzi o podpisaną umowę z China Minmetals. Jeśli chodzi o wartość tej umowy, o ilość zakładania sprzedaży miedzi, jakie znaczenie w ogóle ma ta umowa dla KGHM?
Bardzo proszę, pan prezes Mirosław Kidoń.
Ja sobie pozwolę udzielić odpowiedzi na to pytanie. To jest umowa ramowa na 50 tysięcy ton miedzi w katodach z możliwością rozszerzenia do 70 tysięcy. Oczywiście nie zamykamy się na większe ilości. Natomiast dlaczego ta umowa jest ważna? Obserwując trendy światowe, patrząc na to, co dzisiaj dzieje się na świecie, widzimy ogromny wzrost potencjału w Chinach, który pozwala na produkcję katod. W związku z tym utrzymanie rynku azjatyckiego, posiadanie stałego partnera, który odbiera od nas te katody, jest dla nas bardzo ważne, ponieważ dla wielu producentów katod na świecie ta sprzedaż katod staje się coraz bardziej skomplikowana i może nie być taka prosta. W związku z tym cieszymy się z tym, że KGHM mocno stoi na tamtym rynku, ma partnera, z którym współpracuje od kilkunastu lat. Nigdy nie mieliśmy żadnych problemów, jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, finansowe i tak dalej. Zdążyliśmy przez te lata zbudować zaufanie pomiędzy naszymi firmami i zamierzamy to po prostu kontynuować. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. No mamy czas jeszcze na jedno ostatnie pytanie, jeżeli takowe się pojawi. Nie widzę. W takim razie bardzo serdecznie.
Jeśli panie dyrektorze można?
Tak, bardzo proszę.
To ja.
Od analityk, proszę.
Tak, jeśli można i tutaj panowie prezesi pozwolą, mam dwa takie krótkie pytania z naszej skrzynki, które chyba wymagają takiego wyjaśnienia, to jest, chodzi o słowo wyjaśnienia. Pan Maciej Wiśniewski, Lubin24 pyta, zawsze panowie przekazują nam informacje tylko za jeden kwartał, czemu teraz jest inaczej? No nie jest inaczej, jest tak samo, zawsze prezentujemy wyniki w układzie narastającym, czyli za 9 miesięcy plus najciekawszy pewnie z punktu widzenia analitycznego jest ostatni okres, czyli ostatni kwartał, który razem modelujemy. W tym przypadku mówimy o wynikach narastających, w tym o trzecim kwartale, który nie był jeszcze prezentowany, a wczoraj wyniki zostały opublikowane. Dzisiaj o tym rozmawiamy. I jeszcze, jeśli można szybciutko odpowiem, UBS, że CAPEX na inwestycje międzynarodowe mamy na poziomie 921, przepraszam, szybko tłumaczę, że to jest mała realizacja w stosunku do założonych 2100 i tu jest troszkę słowo wyjaśnienia, 2 miliardy 100 to jest CAPEX całkowity na nakłady kapitałowe, który dzielimy, tak jak z Państwem inwestorami, analitykami rozmawialiśmy, dzielimy pomiędzy inwestycje w odnawialne źródła energii, energetykę tradycyjną i inwestycje na nasze projekty, w tym zagraniczne, bo pytanie właśnie było o realizację i nakłady na inwestycje zagraniczne, więc całkowity CAPEX w kwocie 2,1 miliarda to jest na te trzy, moglibyśmy powiedzieć, główne elementy, a nie tylko na inwestycje międzynarodowe. Ja już dziękuję.
Bardzo dziękuję. Na tym kończymy konferencję. Jeszcze na koniec zaproszenie. Mówiliśmy o tym, że prezentujemy dzisiaj wyniki za trzeci kwartał i za 9 miesięcy 2023 roku. W marcu, pod koniec marca planujemy konferencję roczną. Wtedy zaprezentujemy wyniki za czwarty kwartał, który trwa, i za cały 2023 rok. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za spotkanie i do zobaczenia.